Strefa młodych.
Strefa młodych.
Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś Strefa Młodych z ZHR-em, Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jak co tydzień zapraszamy młodych ludzi z różnych stowarzyszeń i ruchów oraz zgromadzeń. No właśnie, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej dziś ze Świebodzina do nas przyjeżdża, ale nie tylko. Dla Państwa realizuje audycję Marcin Kosiński, a już przedstawiam naszych gości. Zacznę może od pana profesora, profesor Jacek Kurzępa, poseł nasz Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dzisiaj również z nami. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór, witam radio słuchaczy.
Marek Wojdan, instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zawodowo związany z klubem 17 Brygady w Międzyrzeczu. Witamy pana bardzo.
Witam serdecznie.
Druh Wiktor Wójtowicz, przyboczny. Witamy
Dobry cię. Dobry wieczór.
I druh z 13. Świebodzińskiej Drużyny Harcerskiej Sten, dokładnie tak to
tak,
nazywamy. I z tej samej drużyny druh Paweł Salej.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
I druh Paweł, druhu redaktorze, kolego redaktorze, przepraszam, jest przełożonym Wiktora, bo to jest drużynowy, tak, tak. A Wiktor jest przyboczny.
Zgadza się. Dokładnie oczywiście. Tak. No i odezwał nam się tu pan profesor, który też jest harcerzem.
Tak, zdecydowanie tak. Instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w stopniu harcmistrza.
I nie zapominajmy o tym, no. Bo dziś jak ZHR to będzie patriotycznie przede wszystkim. No a data, dziś 16 września, już jesteśmy po wakacjach, a 16 września to dzień przed rocznicą, 80. rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę i ta okazja jest dobrą do tego, żeby porozmawiać o wielu sprawach. Jedną z nich jest przerwany marsz, akcja przerwany marsz, dlatego między innymi z nami dziś profesor Jacek Kurzępa i o tym porozmawiamy w kolejnych części naszego spotkania, ale zanim to, zacznijmy od tej bolesnej rocznicy 80., która za nami, jak to mówią niektórzy, dostaliśmy nóż w plecy i w momencie, gdy z jednej strony atakowały nas Niemcy, to z drugiej strony zaatakował nas Związek Radziecki. I ta pamiętna data też w naszych sercach odtwarzana jest trochę z historii. Trochę też z relacji ludzi, z którymi i my, ale myślę, że przede wszystkim harcerze mają do czynienia, bo ta historia jest związana z wieloma osobami, które wy wspominacie, pamiętacie i jesteście też związani wielokrotnie z obchodami tejże rocznicy i ona chyba trochę w naszej pamięci jest mniej chyba obecna, panie profesorze, jakby to można określić.
Panie redaktorze, drodzy radiosłuchacze, rzeczywiście w dniu jutrzejszym będziemy obchodzić kolejną rocznicę napaści sowieckiego najeźdźcy na Polskę w 1939 roku. I doskonała perspektywa, która pokazuje nam, że te zdradzieckie knowania, które zwieńczone zostały podpisaniem paktu Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 roku, zwieńczone zostały tymi zdradzieckimi uderzeniami na Polskę 1 września 1939 ze strony hitlerowskich Niemiec, a dwa tygodnie później, 17 września, ze strony Rosji Sowieckiej. Dzisiaj, wczoraj, jutro z pewnością wiele środowisk sybirackich, katyńskich, rodzin katyńskich, środowisk patriotycznych będzie wspominało te wydarzenia jako przykład między innymi właśnie takiego strasznego ciosu zadawanego w plecy narodu, który toczy bój z jednym wrogiem i można zrobić pewną paralelę, jeśli chodzi o rozbiory Polski, prawda? 20 lat zaledwie niepodległości i znowu dwa gigantyczne, wielkie mocarstwa, hitlerowskie Niemcy i sowiecka Rosja, próbują Polskę rozerwać na szczępy.
I to dla ówcześnie żyjących zapewne jest dramat i tragedia, że wracamy do punktu wyjścia, że znów jesteśmy w niewoli, ale ta niewola rozpoczyna się też dla Polaków akcjami, które powodują, że dziesiątkuje się naród polski i polską inteligencję. Jak wy, jako młodzi ludzie, ten czas dla nas trudny przeżywacie, pamiętacie, chcecie upamiętniać? Pytanie do druhów.
Przede wszystkim dla mnie jest to dość osobiste takie przeżycie z każdego roku, ponieważ w kampanii wrześniowej uczestniczył mój pradziadek i za każdym razem, kiedy pomyślę sobie, jak uciekał wraz ze swoimi kolegami z transportu do obozu koncentracyjnego, gdzie musiał wyskoczyć przez otwór w podłodze, gdzie musiał uciekać od strzałów z karabinów radzieckich, bo uciekał właściwie z łagru, bo tam chciano go zwerbować do rosyjskiej armii. No, dziadek uciekł, do końca życia kulał, do końca życia chodził w swoich wysokich oficerkach. Dla niektórych z Państwa, jeżeli nie wiedzą, to są takie buty ułańskie, ponieważ był ułany. Zachowała się jego szabla, niestety no, do moich zbiorów nie dołączyła, bo gdzieś zaginęła, ale miał do końca życia ją. Była to dla niego pamiątka tamtych dni. Jedyne, co mi po nim zostało, to medal za zasługi oraz no, kilka zdjęć takich rodzinnych.
Paweł, więc ty bardzo osobiście ten temat wspominasz.
Tak, ale staram się też przełożyć to na moją drużynę harcerską, naszą drużynę. Więc co roku...
Przepraszam, Pawle, zadam ci tylko pytanie. Ile ty masz lat?
18. Więc co roku staramy się, może nie całym gronem, bo też drużyna jest, że tak powiem, po różnych kątkach województwa rozsiana. Część osób chodzi do Zielonej Góry do szkoły, część do Zbąszynka. W różnych miastach jesteśmy, ale przynajmniej delegacją staramy się pójść na cmentarz, pomodlić się za te osoby. No, w późniejszych też miesiącach robimy taką akcję sprzątania i dekorowania grobów właśnie bohaterów niepodległej. Nie tylko są to osoby, które oddały życie za ojczyznę w 1939, w latach II wojny światowej. Są to też powstańcy wielkopolscy, którzy leżą na świebodzińskim cmentarzu. Są to też zbiorowe mogiły. No i myślę, że to jest taki szczytny cel, który stawiamy sobie co roku.
Czyli pamięć nie tylko w głowie, nie tylko na kartkach historii, ale też pamięć realna. Coś, co pozwala wam też uczcić tych, którzy musieli przez te cierpienia przechodzić. Wiktorze, a twoja drużyna, jesteście w jednej drużynie z tego, co słyszę.
Tak jest.
To wszystkie działania, które wymienił Paweł, są też twoim udziałem.
Tak, zgadza się, to prawda. Zazwyczaj jeśli chodzi o jakieś akcje typu sprzątania grobów czy uczestnictwa w różnego rodzaju uroczystościach, to tak, zbieramy się wszyscy razem.
Nawiązujemy do tego tematu, ale też gdybyście Państwo chcieli z nami w tym temacie i w kolejnych, które będziemy podejmować dziś, uczestniczyć, to można do nas do studia zadzwonić, zadać pytanie, można również podzielić się refleksją. Może ktoś z Państwa pamięta tamte dni, ma wspomnienia rodzinne. Z chęcią byśmy tutaj na antenie sobie o tym porozmawiali, bo temat o tyle trudny, o tyle też ważny dla nas wszystkich jako Polaków. A do studia można dzwonić pod numery telefonów 801-327-462, 801-327-462. Oraz 68-324-2255. Powtórzę, 68-324-2255. Ja już przechodząc do kolejnej części naszej audycji, chcę nawiązać do tego, że tak jak tu druhowie siedzą, którzy w tym czasie mają teraz 18, 17, 15, 20 lat, tak i wtedy były drużyny harcerskie, były osoby, które chodziły do szkół, zdawały matury, chodziły do szkół podstawowych. I ten czas wojny 1939 zastał ich, no właśnie, idących do szkoły. Oni mieli się uczyć, oni mieli znowu wrócić do swoich szkół i nagle ten dzień spadł na nich dość drastycznie i do tej szkoły często nie docierali z różnych powodów, łącznie z takich, że ta szkoła mogła już przestać istnieć albo same nauczanie mogło przestać istnieć z racji na to, że wojna pokrzyżowała wszystkie plany. Z tej inicjatywy narodził się, z tej tragedii narodził się pomysł, aby te dzieci wojny do szkół mogły wrócić. I pan poseł Jacek Kurzępa, pan profesor, był inicjatorem razem z dziećmi wojny takiej akcji. Gdybyśmy o niej wspomnieli i może zarysowali jej kształt, na czym ona polegała?
Panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze, na samym początku dziękuję Radiu Zachód, że ten temat ponownie gości na falach Radia Zachód, że znowu możemy porozmawiać o szczytnej inicjatywie podjętej faktycznie przez młode pokolenie Polaków. Tak się składa, że Paweł i Wiktor, 18-latkowie, byli reprezentowani również na kongresach polskich dzieci wojny, które realizowałem w sali kolumnowej Sejmu od 3 lat. I podczas tych kongresów młodzież, przyglądając się pokoleniu dzieci wojny, czyli według ustawy pokoleniu tych Polek i Polaków, którzy urodzili się do 8 maja 45 roku życia. Dzisiaj wiadomo, że to są ludzie 70+. I ich doświadczenie, tak jak redaktor powiedział, biograficzne, związane jest z mrokiem okupacji hitlerowskiej, sowieckiej, przerwana edukacja i konsekwencje tego zwichniętego życiorysu, tego życiorysu przerwanego przez okupację z całą gamą okropieństw, których doświadczali. Nie chciałbym rozwijać tego wątku, bo to jest między innymi nasze zadanie, zadanie domowe. Wnuczka, prawnuczka, który powinien podejść do swoich najstarszych reprezentantów rodu i zapytać ich o to, jak to było, żeby dowiedzieć się, żeby usłyszeć z ust świadków, ostatnich żyjących świadków, co to znaczy pożoga wojenna.
A często ten temat jest ukrywany, chowany z różnych przyczyn. Nie wszyscy chcą o tym rozmawiać, bo ten temat jest trudny, traumatyczny. Dla dzieci, tak, które mają lat 10, 5, 15, okres wojny to był okres, gdzie oni spotykali się z brutalnością, okrucieństwem i chyba nikt nie życzyłby sobie takiego dzieciństwa. W związku z tym te historie nierzadko są po prostu ukryte.
Są bolesne do tej pory, prawda? I można byłoby powiedzieć, po co rozdrapywać rany, ale faktycznie akcja i projekt Przerwany Marsz idzie bardziej w kierunku przyglądania się i dopytywania, jaka jest siła większa od śmierci, od braku nadziei, od poczucia totalnego osamotnienia, która pozwalała tym młodym ludziom, tym dzieciom przetrwać, która jednak mimo wszystko zapalała pewną iskierkę właśnie niegasnącej nadziei, że przecież ta wojna kiedyś się skończy. Wobec powyższego ta rozmowa z babcią czy dziadkiem, prababcią czy pradziadkiem nie ma się koncentrować tylko na bólu, ale ma się koncentrować właśnie na tej sile, mocniejszej od śmierci, sile, która pozwoliła im przetrwać i zachować przecież, jak wy, tak samo jak i ja, przyglądam się czasami tym starykom. To jest bardzo stare polskie słowo, staryk. Człowiek dojrzały wiekiem, szlachetny przez swoją starość, ale jednocześnie oni są bardzo pogodni duchem, są bardzo chętni do działania, do tworzenia pewnej przestrzeni, wspierania młodego pokolenia. I Przerwany Marsz to było symboliczne doświadczenie domknięcia w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej tego Czerwonego Marszu do szkół. Polskie dzieci wojny zostały zaproszone przez współczesną młodzież polską, harcerzy z Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Dumnych z Polski, takie stowarzyszenie młodzieżowe, Studenci dla Rzeczypospolitej, Ochotnicze Straże Pożarne, wszystko młodzież. Zaprosili najstarszych do szkół i w szkołach odbywały się apele, podczas których dzieci wojny opowiadały o swoich doświadczeniach. Jednocześnie odegrano, odsłuchano hymn dzieci wojny. Jednocześnie zaplanowano następne spotkania, chociażby to, o którym w tej chwili powiem. A mianowicie jutro w Technikum Leśnym w Rzepinie odbędzie się właśnie taki apel pamięci w tą 80. rocznicę kolejnej zbrodniczej akcji sowieckiego agresora na Polskę. Także 1 września część szkół, 1200 szkół w Polsce weszło do tego projektu. Wiele szkół i stowarzyszeń, które się nie rejestrowały na stronce internetowej www.przerwanymarsz.pl, zachęcam do obejrzenia, bo ta akcja będzie trwała przez najbliższe wiele, daj Bóg, lat, póki pokolenie dzieci wojny będzie z nami, będziemy każdorazowo w początkach września realizować Czerwony Marsz. Dodatkowym elementem, suplementem tego projektu jest konkurs adresowany do młodego pokolenia Polaków, Pamiętniki Pokoleń. To znaczy, druhowie, Pawle i Wiktorze, macie taką szansę, żeby zarchiwizować opowieść pokolenia dzieci wojny w dostępny albo jak najbardziej dla was atrakcyjny sposób, po to, żeby ocalić od zapomnienia ich wspomnienia.
Wspomniał pan o hymnie Dzieci Wojny i teraz będziemy mieli okazję go wysłuchać, a potem porozmawiamy o tym, jak akcja odbiła się, jakim echem odbiła się w całym kraju, również w naszym województwie. Posłuchajmy.
My, polskie dzieci wojny, dzieci polskie. jesteśmy żywą pamięcią tamtych tragicznych dni.
Wracamy po tym, no jakże brzmiącym też wymownie, hymnie Dzieci Wojny, który był odśpiewany przez właśnie Dzieci Wojny.
I znowu, redaktorze, moja wdzięczność jest przeogromna, że na falach Radia Zachód ten hymn wybrzmiewa. Ja sądzę, że Państwo radiosłuchacze, jeśli znajdziecie gotowość, wygooglajcie sobie to w sieci, posłuchajcie jeszcze późną nocą i wsłuchajcie się w te słowa, przejmujące, jakże prawdziwe. To jest hymn napisany przez polskie dzieci wojny. Tak się składa, że w całej Polsce organizacji stowarzyszeń polskich dzieci wojny, czyli tych ludzi powyżej 70 roku życia, jest dość sporo. Żyjących polskich dzieci wojny jest jeszcze między 500 a 600 tysięcy ludzi.
Ogrom.
W połączeniu z rodzinami, które powinny uświadamiać sobie biografię własnego dziadka, no to powinno być około 3 milionów ludzi zaangażowanych w ruch polskich dzieci wojny. Ten przerwany marsz, panie redaktorze, druhowie o tym wiedzą, bo włączyli się w to bardzo aktywnie, był realizowany wespół z polskimi dziećmi wojny. Wszędzie tam, gdzie się dokonywały te działania, bohaterami były polskie dzieci wojny i Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny, które na ziemi lubuskiej koordynowane jest przez zacnego pana Augustyna Wiernickiego z Gorzowa, który jest szefem zespołu koordynującego Stowarzyszenie Organizacji Polskich Dzieci Wojny. I ostatnie zdanie, w weekend 28-29 września jest w Międzychodzie wielkie spotkanie około 300 polskich dzieci wojny na takim wielkim kongresie polskich dzieci wojny tu na ziemi lubuskiej.
Jak bardzo te słowa, o których mówi pan profesor, są też wpisane chyba w każdego z nas, może powiedzieć pan Marek Wojdan, który ma taką ciekawą historię związaną z jego rodziną.
Dokładnie tak, też bardzo emocjonalnie to traktuję. Moja babcia nie była dzieckiem wojny. Inaczej, ona była nauczycielką, ona czekała na te dzieci. I tuż po ogłoszeniu mobilizacji wyruszyła w kierunku swojej szkoły. Ona uczyła, mieszkała w Poznaniu, a uczyła na placówce w Lutyni Polskiej. To jest teren Zaolzia, zaneksowany przez Polaków, naszą armię wcześniej, właściwie odebrany, bo to naturalnie nasze polskie ziemie były. I wyruszyła do tej swojej szkoły do pełnienia swojej służby, służby nauczyciela, która była dla niej zaszczytną pracą i zaszczytną służbą. Dotarła do Krakowa pociągiem, dalej już pociągów niestety nie było, wybuchła wojna, wojna ją została w pociągu i wyruszyła na piechotę. I na piechotę dotarła do Lutyni Polskiej, widząc tragedię, widząc uciekających ludzi, bombardujące samoloty, widząc śmierć. Znalazła się w swojej szkole, która już była zajęta przez Niemców. Musiała później wracać do Poznania i tam też prowadziła dalej swoją służbę jako żołnierz Armii Krajowej i nauczycielka tajnego nauczania. I nie wyobrażałem sobie innej możliwości, jak nie wsparcie tej słusznej inicjatywy.
No właśnie, i to odbywało się w Zbąszczyniu.
Tak, dokładnie. Właśnie pan profesor był u nas w Międzyrzeczu w klubie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, do czego się też dołączyliśmy razem ze Stowarzyszeniem Obra Warta w Zbąszczyniu. Przygotowaliśmy piknik historyczno-wojskowy Ostatni Wieczór Pokoju, podczas którego na scenie został zaproszony pan Henryk Białecki, który w momencie wybuchu II wojny miał 11 lat. Opowiadał, jak to wyglądało tuż przed wybuchem wojny, gdzie dla niego najtrudniejsze to były dni przed, gdzie ludzie uciekali, gdzie było czuć, że coś się wydarzy, szczególnie poprzez na przykład zachowanie autochtonów. I opowiadał, jak on jako ten 11-latek raptownie musiał wydorośleć, jak musiał pójść do ciężkiej pracy, jak był bity jako dziecko 11, 12, 13-letnie, bo to był taki mniej więcej okres jego...
On u Bauera pracował, tak?
Tak, tak. Między innymi pracował u Bauera. gdzie naprawdę było no, niełatwo.
Czyli w gospodarstwie.
Dokładnie tak, nie był traktowany jak dziecko, był traktowany jako Polaczek, był traktowany jako, jako osoba dorosła.
Widział i przy okazji taki niewolnik, prawda?
Zdecydowanie tak. Widział śmierć również u siebie w domu, ponieważ tuż przed 30 stycznia, kiedy armia sowiecka właśnie docierała między innymi do Zbąszynia, w jego domu ulokował się sztab niemieckiej obrony miasta. Mówił, że to było traumatyczne przeżycie, bo pociski latały w każdą stronę, a oni musieli usługiwać Niemcom. Nie patrzeć na to, czy strzelają, czy nie strzelają. Oni chcieli wody, to oni mieli im przynieść. Oni chcieli zjeść, to oni mieli im przynieść. Nieważne, skąd oni zdobyli tą żywność, mieli im usługiwać. To była ostatnia służba dla Niemca. No, potem była następna służba dla innego oprawcy, ale to już zupełnie jest inna historia.
Z tej akcji wydobywają się też takie historie, które może rzadziej są pokazywane, bo tu rozmawiamy o cywilach, o osobach, które w tej wojnie znalazły się i one nie były czynnymi osobami, które miały możliwość obrony, musiały w tym momencie swojego życia być w czasie tej wojny. To jeden wątek, który mi się nasuwa. Drugi wątek, który gdzieś pozostaje w głowie, to też to, że no właśnie ta akcja wywołuje w nas takie refleksje. Jak ta akcja, z jakimi reakcjami ona się spotykała, bo też kierowana do dzieci. Ona była kierowana do osób, które zaczynały rok szkolny i czego ta akcja w nas, czy nas może nauczyć, bo rozmawianie o tragedii i cierpieniu to jedno, ale drugie, ci ludzie będąc cywilami tą wojnę przeżyli, skoro mamy ich jeszcze aż tylu wśród nas i oni o tym opowiadają. Jaka siła musiała w nich drzemać, żeby właśnie mogli przetrwać mimo takich trudności?
Myślę, że trudnością dzisiejszych czasów jest to, że młodzież pewnych rzeczy, nie każda oczywiście, pewnych rzeczy nie zauważa i słychać to w wypowiedziach, znowuż 1 września, znowuż trzeba iść do tej szkoły.
Nie wiedzą, jakie mają szczęście.
Dokładnie, nie wiedzą, że mogą pójść do tej szkoły, że mogą się uczyć swobodnie, bez strachu, bez tego takiego, nie wiem, bata śmierci nad sobą. I że mają spokój, tak? Że mogą wrócić do domu, zjeść przysłowiową ciepłą zupę i zawsze generalnie mają swobodę w uczeniu się. Niestety tej swobody nie miały te dzieci wojny i to jest bardzo fajny element, który może pokazać im, że oni naprawdę bardzo chcieli iść do tej szkoły, bardzo chcieli się uczyć i ktoś im to zabrał. Dzisiaj nikt tej młodzieży tego nie zabiera, mogą to robić swobodnie, a jednocześnie nie zawsze chcą, nie zdają sobie sprawy, jakie szczęście ich teraz spotyka.
I jeszcze to, że wojna i późniejszy komunizm zabrał też możliwość edukowania się i tworzenia polskich elit, stąd przy okazji wcześniej wielkie działania nastawione na to, żeby tą elitę zniszczyć, a potem nie pozwolić jej odrodzić. I tu jest chyba też ten element. Pojawia się nam wiele wątków w czasie.
Tak, ale ja tylko, jednej akcji. Redaktorze, dołączę jeszcze jedną rzecz, taką, wiecie, taką troszkę kłopotliwą. Szczególnie dla młodszego pokolenia. To znaczy, że babcia czasami jest taka troszkę niewymowna. Dziadek też taki troszkę niewymowny. Mówią jakimś takim prostym językiem. Generalnie mają wielką życiową mądrość, ale nie mają szkół. I niekiedy to młodsze pokolenie, chociażby moje albo jeszcze bardziej młode, myśli, a babcia gada.
Co może wiedzieć?
Pomijmy to takim ignorancją czy niesłuchaniem. Bardzo niefajne zachowania. Ja mam wrażenie, że musimy wreszcie zrozumieć, dlaczego babcia nie ma tego wykształcenia, dlaczego dziadek nie ma. To nie znaczy, że są w jakiś sposób upośledzeni w sensie mądrości życiowej. Wprost przeciwnie, to jest wielka, piękna księga życia, którą warto przeczytać, a nie naigrywać się z tego, że nie ma szkół.
Temat przerwanego marszu zapewne będzie wracał, skoro pan poseł zapowiedział, że to nie koniec akcji. Te rocznice nas skłaniają też do wspominania tych chwil. I o tygodniu patriotycznym i o patriotyzmie będziemy rozmawiać w kolejnej części naszej audycji. A teraz zapraszam państwa do wysłuchania muzyki.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Dziś bardzo patriotycznie w naszej Strefie Młodych, bo naszymi gośćmi są druhowie, instruktorzy, druhowie, drużynowi przyboczni z Świebodzińskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jest z nami również poseł Jacek Kurzępa, a rozmawiamy, czy rozmawialiśmy o 17 września, coś mi ten czerwiec dzisiaj, czyli przed wakacjami, a to już jesteśmy ciągle w nowej rzeczywistości. 17 września, ważna data dla nas i tydzień patriotyczny przed nami. To jest coś, co Świebodziński, co jest chyba taką już marką Świebodzińskiego ZHR-u, po którym was można poznać, usłyszeć, ale też i brygady z Międzyrzecza. Pan Marek Wojdan z nami dziś, zawodowo związany z 17 Brygadą i żebym tu dobrze nazwał tą brygadę, a może pan Marek mi podpowie.
Dokładnie, pracuję w klubie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.
No więc właśnie, wspólnie robicie ten tydzień patriotyczny, dorośli z młodzieżą, młodzi z dorosłymi. To temat dość też ważny, bo pokazujący tak trochę nam z bliska to, co działo się w różnym czasie, jeśli chodzi o odzyskanie naszej niepodległości. To zawsze odbywa się w okolicach 11 listopada.
Dokładnie tak. Sama idea powstała jeszcze dużo, dużo wcześniej, bo gdzieś 8 lat temu przysposobiliśmy sobie ją tutaj do Świebodzina z Łodzi. Natomiast jeżeli chodzi o 17 Brygadę, to tak od piątej edycji robimy to wspólnie. Do tego dołączył między innymi później klub wojskowy 17 Brygady z Międzyrzecza. Mamy taką akcję od harcerza do żołnierza, która ma właśnie na celu wychowywania tych młodych ludzi w duchu właśnie patriotycznym. Być może część z nich w przyszłości zasili szeregi naszej armii, a w naszej drużynie to jest wręcz tradycja, że co roku kogoś oddajemy w szeregi armii.
Potrzeba nam wojskowych patriotów.
Tak, tak, tak. Właśnie teraz jeden z naszych harcerzy odbywa służbę przygotowawczą w Sulechowie i bardzo, bardzo mocno jego pozdrawiam i trzymamy za niego kciuki. Natomiast wracając do tygodnia patriotycznego, do 17 września, tak się składa, że jeżeli chodzi o tą datę, to przyszły rok będzie właśnie związany z tą datą, bo w przyszłym roku najprawdopodobniej będzie to porocznik Korpusu Ochrony Pogranicza Jan Kędzierski, który właśnie brał udział i walczył z Sowietami 17 września na pograniczu naszych wschodnich kresów.
Takim tematem przewodnim będzie
jego sylwetka? To będzie przyszły rok. Aczkolwiek za daleko wybiegam, ale myślę, że patrząc na to, że jutro mamy rocznicę 17 września, a jak jeszcze swego czasu za życia żony pana porucznika Kędzierskiego rozmawiałem, to on miał niebywałe szczęście, bo jechał w transporcie do Ostaszkowa i uciekł z tego transportu. Dostał rozkaz ucieczki i przekazania, kto jedzie i jak. Gdyby pojechał dalej, to wiadomo, że jego życie skończyłoby się wiosną strzałem w tył głowy, tak jak to zresztą polskiej elity, polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów, bo generalnie patrząc na datę 17 września i na podstępnie aresztowanych, bo to nie byli jeńcy. Oni nie byli traktowani jak jeńcy. Oni byli na początku teoretycznie internowani, a potem byli traktowani jak taki gorszy sort, bo Sowieci nie mieli podpisanej konwencji genewskiej i mogli sobie zrobić co chcą i większość tych oficerów trafiła później do dołów śmierci. To była konsekwencja 17 września między innymi. Natomiast w tym roku Tydzień Patriotyczny to będzie bardzo taka, myślę, że też wzniosła z jednej strony chwila, z drugiej musimy też nauczyć się cieszyć wolnością, bo jak pan starosta Świebodziński kiedyś powiedział, że daliśmy tą imprezą takiego nowego ducha w uroczystości w Świebodzinie, bo zwykle to była taka sztampa, sztandary, do której za chwilę wrócimy, sztandary, pochód, przejście do podpomnik, po mszy, złożenie wiązanki kwiatów.
Nierzadko kojarzone trochę z przykrym obowiązkiem, jeśli chodzi o młodzież.
Dokładnie tak.
Chyba tak byśmy to mogli nazwać.
Dlatego ten pomysł samych tych inscenizacji i różnych elementów, które się dzieją w tym czasie, bo to nie są tylko inscenizacje, to są akademie, konkursy historyczne, koncerty. W tym roku będzie Kontramundum, właśnie dopinamy tutaj szczegóły dzień przed inscenizacją, no i będzie inscenizacja. Same te inscenizacje, ten problem u nas polegał na tym, że mieszkamy na ziemiach zachodnich, w których miejsc pamięci praktycznie nie mamy. Miejsc pola bitew żołnierza polskiego, no ciężko o nich tutaj mówić, no poza drugą czy pierwszą armią na tych terenach. Natomiast wyszukujemy postacie bohaterów w naszym mieście, opisujemy jego historię i przygotowujemy o nich inscenizację, która ma przywrócić ich społeczeństwu, ma pokazać, że gdzieś tutaj za tymi drzwiami, w tym bloku mieszkał bohater albo mieszka bohater, o którym nikt nic nie wiedział, bo jest na tyle skromny, że nie mówi o swojej walce dla ojczyzny, za które niestety często poświęcali zdrowie i życie.
I wypadałoby zapytać teraz, jakie postaci ostatnio udało się dzięki temu, może nie zmieniać nazwiska, ale chociaż z tego, czym zasłużyli się dla Polski, wydobyć.
Pierwsza postać to był pan kapitan Czesław Zdanowicz, zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie. Walczył właśnie na wschodzie, a potem tworzył grupę, był jednym z żołnierzy grupy Campinos, walczył również w Powstaniu Warszawskim o Dworzec Gdański. Następną był pan porucznik Ułan 12 Pułku Ułanów, walczył pod Mokrą w obronie Warszawy, potem Rzeszowski Okręg Armii Krajowej, pan porucznik Karol Podraza. Następni bohaterowie, do dziś żyjący jeden z naszych bohaterów, jedyny, ponieważ pan Czesław Zdanowicz, i to było też bardzo takie ciekawe, pan Czesław Zdanowicz po swojej inscenizacji, bo miał tą przyjemność być na inscenizacji, on nie mówił o sobie, on był zadowolony, że przywróciliśmy pamięć jego kolegów, jego przyjaciół, jego dowódcą był porucznik, później major Pilch, pseudonim Góra Dolina. Miesiąc później zmarł, mówiąc, że on cieszy się, że odchodzi spełniony. I to takie przesłanie dla chłopaków było niesamowite, że dali tak jakby chwilę takiej refleksji i radości na koniec życia. No później właśnie był porucznik Aleksander Dziedzic ze zgrupowania Bartkiewicz w Powstaniu Warszawskim, Stanisław i Marian Sedlaczek, żołnierze batalionu Gustaw, w tamtym roku pan Norman, Powstanie Wielkopolskie, no i w tym roku będzie pan porucznik Kazimierz Świrski, żołnierz Armii Krajowej, 2 Armii Wojska Polskiego, który trafia dziwnym trafem do Urzędu Bezpieczeństwa Wsiobodzienia jako oficer śledczy, który w trakcie swojej pracy nawiązuje kontakt z podziemiem, przekazuje informacje do podziemia, ratując ludzi, którzy mają być aresztowani, wykrada dokumenty, szykuje akcję oswobodzenia więźniów, która miałaby mieć miejsce w Świebodzińskim Urzędzie Bezpieczeństwa, czyli atak na Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W 1947 roku zostaje aresztowany, skazany na dwukrotną karę śmierci. W celi śmierci czeka pół roku na wyrok. Wyrok później był zmieniony na dożywocie. Przyjadą jego córki, jego już nie ma od 98 roku wśród nas i przypomniałem postać tego niesamowitego bohatera. No i ostatnią taką imprezą to będzie wystawa o rotmistrzu Pileckim 10 listopada w hotelu Sen w Świebodzinie. Obok było niedawno otwarcie ronda rotmistrza Pileckiego. Pan historyk Tadeusz Płużański przyjedzie do nas, którego ojciec był adiutantem rotmistrza Pileckiego i myślę, że nikt inny jak on bardzo fajnie tutaj naszemu społeczeństwu opowie. I to jakby w skrócie, ja nie będę dłużej mówił, bo chłopakom zabieram głos.
No właśnie, panowie, czy możemy już jakieś rąbka tajemnicy uchylić, jak inscenizacja będzie przebiegać? Czy to będzie duże wydarzenie? To będzie dużo aktorów? Zeszły rok, poprzednie dawały trochę do myślenia nam.
Jeszcze nie wtajemniczaliśmy chłopaków, bo jesteśmy na etapie właśnie pracy w klubie wojskowym i brygadzie i tutaj z kolegą z Zielonej Góry, z Jackiem Ogorzałkiem w trakcie tak pracy nad całością tej imprezy. Szykujemy wszystko. Tak, to będzie dużo większa impreza. Będą pojazdy historyczne, będzie atak na Urząd Bezpieczeństwa, liceum ogólnokształcący w Świebodzinie będzie tym Urzędem Bezpieczeństwa w Parku Chopina. I tam chcemy pokazać między innymi, jak wyglądało przybycie polskich przesiedleńców ze wschodu. Będzie epizod z przesiedleńcami, będzie epizod z przesłuchaniem w Urzędzie Bezpieczeństwa, będzie atak na Urząd Bezpieczeństwa, będzie później kontratak NKWD-stów i KBW. Więc to jakby pokrótce, nie będę już...
I zostawmy trochę resztę jako niespodziankę. Tak. Natomiast... Tym wszystkim, którzy chcieliby zawitać do Świebodzina, to warto to zrobić dnia 9 listopada. W
9 listopada, 14:30, Park Chopina. Ja za chwilę oddam chłopakom głos, bo wspomniałem o sztandarach. To jest, tak. dosyć, uważam, istotne, bo zaszczytem było, jak odebraliśmy sztandar Armii Krajowej w Świebodzinie i z tym sztandarem Armii Krajowej pojawiali się i pojawiają się harcerze na wszystkich uroczystościach.
Skąd sztandar Armii Krajowej?
Tak, Światowego Związku Armii Krajowej ze Świebodzina. Pomagają również kombatantom, inwalidom i niestety zaczyna się robić tak, że staje się coraz częstsze. Zresztą Paweł, powiedz o tym, bo ty chyba najlepiej to.
Szanowni Państwo, no problem polega na tym, że tracimy tradycje w naszych rodzinach, w naszych domach i myślę, że kieruję ten apel szczególnie, bo myślę, że można to nazwać apelem, szczególnie do właśnie kombatantów, sybiraków, dzieci wojny, inwalidów wojennych, osób, które mają ten swój sztandar, które mają swoje tradycje, swoje takie poczucie, że zrobiłem coś dla Polski. Przekazujmy naszym rodzinom, naszym potomkom, właściwie waszym, nie moim, te tradycje, tą historię, żeby wasze wnuki, żeby wasze dzieci niosły z dumą ten sztandar, kiedy was zabraknie, kiedy za, nie daj Boże, paręnaście lat nie będzie już w ogóle pamiętane, że było w ogóle takie stowarzyszenie, że było taki związek, że tacy ludzie w ogóle żyli, bo do tego może dojść. Oczywiście harcerze świebodzińscy i nie tylko, bo i gorzowscy, zielonogórscy dbają, pielęgnują o tej tradycji, mówią głośno i zajmują się sztandarami, zajmują się kombatantami. Aczkolwiek myślę, że przede wszystkim to ta rodzina powinna przejąć te obowiązki i z dumą nieść na każdej uroczystości, na każdym święcie chociażby kombatanta czy weteranów, nieść dumnie ten sztandar z głową w chmurach, można powiedzieć.
Przyjmijmy ten apel, a została dosłownie minuta, więc panowie, ja do was pytanie mam. Co daje wam ten tydzień patriotyczny? Dlaczego bierzecie w nim udział? Jakie macie wrażenia po tym? Wiktor.
Przede wszystkim solidaryzuje on nas jako drużynę, jako szczep, jako obwód tak naprawdę, bo zjeżdżają się tam różne drużyny, ale bardzo fajną inicjatywą tego tygodnia patriotycznego jest to, że scala on tak jakby mieszkańców tego miasta. Mogą oni przyjść, popatrzeć, wziąć udział nawet w samej inscenizacji i to jest taki bardzo fajny smaczek.
Mhm. To nie są tylko grupy rekonstrukcyjne, tak. A wszyscy mogą być.
Wszyscy.
Więc zapraszamy wszystkich do Świebodzina. Nasza audycja niestety dobiega już końca. Na koniec szybkie pozdrowienia, gdybyście chcieli, proszę bardzo, minutka czasu.
Chciałbym pozdrowić Wiktor, mamę i brata, którzy mam nadzieję to oglądają, oraz druhnę Olę z Gorzowa Wielkopolskiego.
Pozdrawiamy. To był Wiktor. Dziękujemy za dzisiejszą audycję.
Dziękuję Paweł. Bardzo.
Jeszcze oprócz pozdrowień, to chciałbym tylko szybko powiedzieć o tym, że Święto Niepodległości to jest radosne święto. I radujmy się tego dnia. Nie zamykajmy się w domach i nie wywieszajmy tylko flagi. Oczywiście to jest nasz obowiązek. Ale świętujmy to tak naprawdę, tak jak to było te ponad 100 lat temu.
Drugi apel przyjęty. A kogo pozdrawiasz?
Pozdrawiam moich dziadków, wiernych słuchaczy Radia Zachód.
Marek Wojdan.
A ja chciałem pozdrowić to rodziny, nie będę pozdrawiał, bo i tak ich zobaczę. Natomiast wszystkich bohaterów mieszkających na terenie Świebodzina, wszystkich bohaterów zapomnianych, wszystkie stowarzyszenia kombatanckie, wszystkich tych, którzy dbają o to, aby istniała cały czas pamięć o przeszłości, aby ona nigdy nie zapomniała i żebyśmy zawsze z dumą nosili orły na piersiach.
I pan poseł profesor Jacek Urzęk.
Oczywiście pozdrawiam wszystkich Lubuszan, dla których ważna jest kwestia tożsamości naszego narodu i dbałość o historię i tradycję. To jest niebywale ważne. I w drugim zdaniu chciałbym druhu Marku, druhu Pawle, druhu Wiktorze powiedzieć, że jestem dumny z faktu, że jestem członkiem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, że jestem wśród was. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gościem byli członkowie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dla państwa realizował audycję Marcin Kosiński, Łukasz Brodzik. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.